Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Naszym gościem jest dzisiaj pani doktor Eleonora Kirwiel z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Rozmawiamy o znaczeniu, efektach głosowania w Rosji, głosowania nad poprawkami do rosyjskiej konstytucji, które mają, co tu dużo mówić, umocnić władzę Władimira Putina i właściwie po tym głosowaniu, które wielu ekspertów, obserwatorów międzynarodowych, obserwatorów w ogóle sceny politycznej Federacji Rosyjskiej nazywa farsą. I chyba słusznie.
Oczywiście, że słusznie, ale pomimo, że to jest farsa, to jest fakt, który się ziścił i który funkcjonuje i który dał jednak Putinowi tą władzę w dalszym wymiarze, prawda, i spersonalizował, tak jak mówiłam, tą władzę. Czyli generalnie to, co miało się stać,
czyli cel nadrzędny Władimira Putina został osiągnięty.
Dokładnie. A w kwestii właśnie tego, o czym mówiliśmy jeszcze przed tym, dotyczącej właśnie tego, że społeczeństwo chce zmian, ale z drugiej strony obawia się, to warto powiedzieć o tym, że w Rosji zawsze zmiany systemowe zachodziły wtedy, kiedy władca na to pozwalał. Czyli jakby wychodziły z góry. Pamiętamy okres perestrojki i to przecież władza zainicjowała te zmiany. Gorbaczow, który przyszedł, który ze swoim przesłaniem wystąpił do społeczeństwa, do swoich towarzyszy, którzy z nim też rządzili. I to właśnie jakby wyszło z góry. Dzisiaj, dlaczego pomimo tego, że istnieje część i demokratycznej opozycji, takich ludzi, którzy byli związani, są związane z ruchami obywatelskimi w Rosji, którzy bardzo wyraźnie mówią, że musi przyjść okres tego narodowlastia, czyli władzy, którą odda się narodowi. Ale tak. Tylko w momencie, kiedy władca na to pozwoli. Elita po prostu jest w pewien sposób też spacyfikowana, tak jak i większe społeczeństwa. Spacyfikowana poprzez rozdawanie części tej elity, na przykład pewnych przywilejów, które zyskują i stawiają tych ludzi po stronie Putina. I pomimo tego, że przedstawia się bardzo często tą elitę jako właśnie taką, może nie przeciwną władzę, ale co najmniej jakoś w alternatywie do władzy. Ale to wcale tak nie jest. To jest tylko i wyłącznie jakby na pokaz. Nie ma tej opozycji. Ona jest absolutnie spacyfikowana. A to jest cecha dzisiejszych czasów, że młodzi ludzie, a jednak coraz bardziej właśnie, kto występuje przeciwko władzy? Blogerzy, ta młodzież, która funkcjonuje w zupełnie innej rzeczywistości. Dlatego dla nich walka z władzą to walka o własne przywileje, o własne, nie wiem, o własną tożsamość też bardzo często, a pomimo tego władza to chce przedstawić inaczej, na przykład na procesach przedstawia inaczej. Te wyroki są bardzo surowe po to, żeby spacyfikować młodzież, żeby pokazać, że nie tędy droga, że nie będziemy, pomimo tego, że te procesy często są długie, ale one kończą się pokaźnymi wyrokami, prawda?
To skoro mówimy o tym elemencie takiej pokazówki właśnie, jak pani mówi, no to też warto się odwołać do tych wyników co najmniej w dwóch miejscach, czyli w Czeczenii, gdzie było ogromne poparcie, grubo ponad 90% dla tych zmian, dla tych poprawek. Przy frekwencji zdaje się sięgającej 95% albo nawet więcej procent. To jest Czeczenia raz, drugie miejsce, czyli anektowany Krym. Gdzie również 90% głosów głosujących opowiedziało się za zmianami i znowu efekt propagandowy. Czeczenia jeszcze nie tak dawno zbuntowana republika, a dziś na jej czele stoi przyjaciel Putina, pan Kadyrow, który jest niezwykle lojalny wobec Kremla.
Tutaj właśnie Kadyrow jest liderem w tym zakresie, no, bardzo jakby skutecznym też, jeżeli mówimy o zapanowaniu nad sytuacją w Czeczenii po wojnie. I generalnie no, ten wynik trudno, żeby był inny. Czeczenia teraz w ogóle no, jakby zawsze w tych wszystkich wyborach zajmuje pierwsze miejsce, jeżeli mówimy o frekwencji i poparcie do władzy, bo generalnie no, ten system autorytarny, albo ja bym nawet powiedziałam totalitarny w tej republice, jest o wiele jakby mocniejszy niż w reszcie kraju, bo tutaj się nałożyły pewne rzeczy jeszcze związane właśnie z takim feudalnym funkcjonowaniem tej republiki poprzez starszyznę i tak dalej, które de facto współpracują z prezydentem i to jeszcze bardziej wzmacnia ten system.
To też dominująca religia, prawda, islamów tam funkcjonujący i też bardzo silnie obecny w całym społeczeństwie, prawda,
dokładnie.
I w systemie władzy. Też.
Dlatego ja bym powiedziała, że to może być autentyczny wynik. Tutaj nie trzeba nawet by było podkręcać, dlatego że no jakby społeczeństwo, nawet jeżeli myśli inaczej i w jakiś sposób, ale też doświadczyło taką trudną i ciężką wojnę, że naprawdę funkcjonuje w Rosji to powiedzenie, że aby nie było wojny, prawda, żeby tylko było spokojnie, bo jednak wszystkie te wojny są niezwykłe trudnym doświadczeniem, a jednak ta wojna to jeszcze coś, co nie tak dawno się zdarzyło, pomimo tego, że już minął dość długi czas, wydaje się, ale jednak nie jest to odległość tak jak przy na przykład drugiej wojnie światowej.
Tak jest, te emocje są jednak związane z wojnami, dwoma wojnami czeczeńskimi.
Z spokojem, prawda, z tym, że żyjemy właśnie no, w miarę stabilnie.
Podobnie należy tłumaczyć sytuację i te nastroje społeczne na Krymie?
Na Krymie, Krym to jest taka zabawka propagandowa, prawda, dlatego że jeżeli poświęcono tyle, taki wysiłek został, prawda, tutaj poświęcony przez władzę na to, żeby przyłączyć Krym, prawda, i w świetle społeczeństwa międzynarodowego i własnych obywateli, no to trzeba teraz za wszelką, jakby na wszelkie sposoby pokazać, w jaki sposób, bo to był i ten most, prawda, który został zbudowany w rekordowym tempie, bo to są różnego rodzaju inne rzeczy. Dzisiaj na przykład w telewizji rosyjskiej pokazuje się, jak przepięknym miejscem jest Krym, potwierdzam, jest, prawda, do odpoczynku i jak trzeba właśnie w tym kierunku jakby udawać się na wakacje i tak dalej, i tak dalej. Krym musi sprostać temu wyzwaniu, prawda, i musi być tym elementem w tej układance, gdzie społeczeństwo najbardziej popiera. Co, ale też, tak jak i w Czeczeniu, powiedziałabym, że na pewno ta część rosyjskojęzycznych ludzi mieszkających na Krymie, tych, którzy wspierali i bardzo mocno popierali.
Ale też, którzy pewnie przyjechali przecież,
i którzy,
prawda,
przyjechali,
bo było zasiedlanie
albo powrócić,
Krymu.
Oczywiście. To są ludzie, którzy
autentycznie
wspierają tą władzę. Autentycznie dla nich to jest ich przyszłość. Oni po prostu strach też przed tym, że może zaistnieć sytuacja, że może być jakikolwiek nawet
utrata profitów na przykład.
Dokładnie, ale w ogóle utrata czegokolwiek to jest. Zresztą według ekonomistów rosyjskich Czeczenia i Krym to są dwie republiki, dwa okręgi, w których państwo najwięcej, na które państwo najwięcej łoży. Czyli najwięcej pieniędzy wpompowuje właśnie w te obszary.
I społeczeństwo się odwdzięcza. Widzieliśmy po tym głosowania. Ale z kolei, żeby też to próbować wyważyć, to chciałbym sięgnąć z kolei do tych miejsc, które już od pewnego czasu stawiają się Putinowi. Oczywiście ich znaczenie jest marginalne właściwie. Mówię tutaj o tych obwodach syberyjskich, azjatyckich, dalekowschodnich, gdzie pojawiły się takie przykłady obwodów obwodów, gdzie większość osób nie poparła tych poprawek, ale specjalnie też nie budziło to jakiegoś niepokoju, bojkotu władz, oczywiście, bo nie miało to większego znaczenia.
To generalnie są kilka rzeczy. Po pierwsze, Syberia, wszystkie te obwody, prawda, azjatyckie, bliższe Chinom i tak dalej. To jest bardzo daleka część od tego centrum, które czuje się bezpieczne w swoim otoczeniu tutaj i w tym wsparciu. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, no Syberia to był ten tradycyjny kierunek, gdzie tych niepokornych wysyłano, prawda? I pamiętamy potomkowie właśnie słynnych Polaków też, którzy walczyli z Caratem, zostali wysłani i mieszkają często tam, bo i Polonia właśnie w tym miejscu jest
znacząca. Ale chyba dla władzy też jest wygodne pokazywanie, że no nie jesteśmy systemem totalitarnym, mamy opozycję, głosują przeciwko nam. Wprawdzie daleko i nie mają żadnego znaczenia, ale efekt znowu propagandowy, zachowania pewnych w cudzysłowie standardów demokratycznych można pokazać.
Ja myślę, że jednak Putin już odbiega od tych standardów demokratycznych i nie bardzo dba o to, żeby je w jakikolwiek sposób zachowywać. On już coraz bardziej, zresztą same te poprawki do konstytucji, o których mówił jeszcze, może nie tak dawno, ale mówił, że nigdy nie będą mieli miejsca i on nigdy nie będzie się trzymał za tą władzę za wszelką cenę, ale okazało się, bo pamiętajmy, jeszcze 4 lata władzy jest.
Tak, do 2024 roku
jeszcze mamy 4 lata. A już władza na tyle się pośpieszyła, żeby to zrobić.
I właśnie o te 4 lata chcę zapytać. To znaczy, skąd ten pośpiech Władimira Putina? Czy należy tutaj upatrywać tego, że ta data była nieprzypadkowa w związku z przypadającymi tymi rocznicami w tym okresie? 20 także lat rządów, jak powiedzieliśmy, samego Putina. Więc i z jakimś wyprzedzeniem, żeby ewentualnie szukać jakichś alternatywnych rozwiązań, gdyby coś się nie udało?
Myślę, że na pewno ta uzurpacja władzy była spowodowana też tym, że pewne obawy funkcjonowały. Nawet jeżeli jest cień szansy, że może coś się stać. A wybory one zawsze w jakimś, pomimo tego, że Rosjanie bardzo zawsze mówili i zazdrościli na przykład Ukrainie tego, że no, ten wynik w wyborach może być różny. Zawsze jest ten element niepewności. A z drugiej strony okazuje się, że ta niepewność u siebie w wyborach to wcale nie jest nam potrzebna, bo lepiej ta stabilizacja.
Ale chyba jakaś niepewność też była w kręgach władzy, dlatego że ta skala manipulacji, o których mówią eksperci niezależni, ten cały system głosowania, bardzo nieprzejrzysty, ale też swego rodzaju inne zachęty, jakieś loterie, losowanie kart SIM.
To jest ogólnie postawienie takiej kropki nad i, żeby już nie było dyskusji dalej, że władza należy się tylko mi, tylko ja mam prawo do różnych decyzji, pomimo że już wszyscy o tym wiedzą, ale zostało to jakby w pewien sposób, pamiętajmy, że tutaj spadek popularności Putina, czyli ta niepewność coraz bardziej wzrastała. Żyjemy w niepewnych czasach. W ogóle sytuacja na arenie międzynarodowej wygląda tak, jak wygląda. Epidemia, która tak nagle wszystkich nas zaskoczyła, to też jest element, który pokazuje, w jak niepewnych czasach żyjemy. I w tym momencie być pewnym na 100% czegoś, lepiej zabezpieczyć się. I to zabezpieczenie zostało, na pewno władza się śpieszy. Na pewno to jest odbierane i to bardzo często widać w przekazie społecznym. To jest odbierane bardzo często właśnie w taki sposób ośmieszający władzę, że tak się śpieszy, żeby tą władzę zachować dla siebie na zawsze. Ale z drugiej strony to jest skuteczne. Putin rozstawił wszystkie akcenty w taki sposób, jaki chciał. I własnemu społeczeństwu, i społeczeństwu, i opinii międzynarodowej pokazał, że już on tu będzie do końca swoich dni.
Pytanie tylko, czy inne obiektywne przesłanki nie zaburzą tego działania, no bo wiemy już o tym, że ten kryzys ogólnoświatowy, ale on bez wątpienia, który już od wielu lat też trapi Federację Rosyjską, on też w nią uderza dzisiaj, bo mamy słabszy popyt na gaz, na ropę. Te spodziewane zyski nie są tak duże i to się przekłada na kondycję społeczeństwa.
Już na pewno nawet Putin nie mówi o tym, że dogonimy świat, dogonimy Europę, prawda, w sensie właśnie tego rozwoju. To nie jest już istotne dzisiaj. Istotne jest zupełnie inne elementy tej układanki. Dlatego jest właśnie w ogóle takie i właśnie w tych demokratycznych jakby obszarach ludzie, którzy są związani z opinią obywatelską, z tymi projektami obywatelskimi w Rosji, oni często mówią, że musi naród i dojdzie do tego. Często teraz też porównuje się do lat 90., jak to się stało, ale to jest zupełnie inna sytuacja. Tak jak mówię, po pierwsze impuls wtedy poszedł z góry i to tak naprawdę zostało wykorzystane przez społeczeństwo. Po drugie, dzisiaj społeczeństwo rosyjskie już nie jest właśnie absolutnie zapatrzone na Zachód, tak jak to było też w latach 90. I po trzecie, jeżeli mówimy o Rosji, to często mówi się, a szczególnie na Zachodzie mówi się o tym, że w końcu ta cierpliwość rosyjska się skończy. Nie wierzę w to. Autentycznie sama w to nie wierzę, dlatego że pokłady cierpliwości rosyjskiej w moim przekonaniu są niewyczerpane. Patrząc przez pryzmat historii, tyle co ten naród wycierpiał i dalej tkwi w tym syndromie, prawda, właśnie cierpienia i dobrze mu z tym wcale, co oznacza, że absolutnie te pokłady cierpliwości jeszcze nie są wyczerpane i nie dojdziemy do dna.
Gościem Studia Wschodniego była pani dr Eleonora Kirwiel, Wydział Politologii Dziennikarstwa UMCS w Lublinie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Piotr Wierzchoń. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.